A więc dzisiaj, kochani, chciałem mówić na temat czego ja mogę mówić? Na temat mocy zmartwychwstałego Chrystusa. Na temat mocy zmartwychwstania. Apostoł Paweł powiedział tak, jeśli nie ma zmartwychwstania, na darmo jest cała nasza wiara. To nic nie ma sensu, dlatego że Jezus musiałby skłamać w tym momencie. Jezus wielokrotnie mówił o tym, że pójdzie do Jerozolimy, że go ukrzyżują, następnie on będzie złożony w grobie, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. To jest ciekawa rzecz. Jak możesz mówić jako żywy człowiek, że zmartwychwstaniesz trzeciego dnia? Tylko Jezus mógł to zrobić. Jezus zmartwychwstał. To jest to fakt historyczny udowodniony. Tego się nie da obalić w żaden sposób. I moc zmartwychwstania Chrystusa ma absolutną moc przemienić życie każdego z nas. My nie możemy zatrzymać się na Wielkim Piątku. Wiecie, wielu chrześcijan zatrzymuje się na tym, co Jezus zrobił na krzyżu, kiedy to, co On zrobił na krzyżu, w niedzielę, kiedy On zmartwychwstał, nie było Go już na krzyżu, On siedzi po prawicy Boga Ojca i my mamy żyć teraz w mocy Jezusa Chrystusa, w mocy tego, co stało się na krzyżu, a nie tylko czekać, aż On przyjdzie, zabierze nas i pójdziemy do nieba. Nie, Jezus, i to nie był w ogóle, ale to w ogóle plan Jezusa. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 28 rozdział, werset 16. To jest szokująca rzecz. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, werset 16. 11 uczniów po zmartwychwstaniu Jezusa. 11 uczniów udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon. I teraz posłuchajcie. Choć niektórzy wątpili. Wyobrażasz to sobie? Ludzie, którzy byli z Jezusem przez 3,5 roku intensywnie, oglądali znaki i cuda i wiedzieli, że Jezus jest Mesjaszem, bo to jest niemożliwe. Widzieli Go chodzącego po wodzie. Widzieli Go w momentach, kiedy wzbudzał ludzi z martwych. Widzieli Go w momentach, kiedy przerywał pogrzeb i człowiek, który był w trumnie, został wzbudzony z martwych. Widzieli Go w tak niesamowitych sytuacjach. Widzieli Jego śmierć na krzyżu. Widzieli Go zmartwychwstałego i Biblia mówi, niektórzy ciągle wątpili. Dla mnie to jest niepojęte. Ja czytałem ten fragment, mówię, to jest jakiś błąd w tłumaczeniu, ale w języku greckim rzeczywiście jest zwątpili. Rzeczywiście jest dokładnie tak samo. Wiecie, że to jest dobra nowina dla nas? Bo ludzie, którzy zmieniali świat, bo ludzie, którzy rozszerzali chrześcijaństwo na całym świecie, to nie byli ludzie doskonali. To byli ludzie, którzy ciągle i ciągle mieli wątpliwości, ale w miarę upływu czasu, kiedy oglądali moc zmartwychwstałego Chrystusa, utwierdzali się i umacniali się, że Jezus zaprawdę jest Synem Bożym, On umarł na krzyżu, On został pochowany w grobie, a następnie zmartwychwstał. I moc zmartwychwstałego Chrystusa jest dla nas kluczowa. Bóg nie chce, abyś zatrzymał się tylko i wyłącznie na Wielkim Piątku. Chrześcijaństwo to nie jest Wielki Piątek. Chrześcijaństwo ma to do siebie, że ono pozwala ci wejść w chrześcijaństwo poprzez Wielki Piątek i poprzez to, co zrobił Jezus na krzyżu. Ale niedziela jest momentem, kiedy my zaczynamy żyć tym, co zrobił Jezus na krzyżu. I na wskutek zmartwychwstania Jezusa pewne rzeczy zostały wyeliminowane. I pierwsza rzecz, która została wyeliminowana, którą sobie nazwałem bez mocy śmierci. Bez mocy śmierci. Trudno znaleźć człowieka, który nie boi się śmierci, nie znając Jezusa Chrystusa. Trudno znaleźć człowieka, który nie boi się śmierci, nie znając Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, co mówi Biblia w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale 54 wersecie. A gdy to, co zniszczalne, przeoblecza się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeoblecza się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane. Połknięta jest śmierć w zwycięstwie, gdzież jest o śmierci twoje żądło, gdzież jest o piekło twoje zwycięstwo. Wiecie, kiedy Jezus mówi o śmierci, kiedy Biblia mówi o śmierci, nie mówi tylko o śmierci fizycznej. To się stanie ciągle i ciągle. 100 osób na 100 umiera. To jest fakt i tego nie jesteśmy w stanie zmienić. Ale Biblia również mówi o drugiej śmierci. Ta druga śmierć w przypadku życia człowieka to jest śmierć, która unicestwia nas w miejscu zwanym piekło. To jest druga śmierć. I tam, kiedy już wchodzisz do piekła, kiedy umierasz i wchodzisz do piekła, nie ma już absolutnie żadnego wyjścia. Ale dopóki człowiek żyje, jest w stanie skorzystać z tego, co zrobił dla niego Jezus Chrystus. W piątek mówiliśmy sobie, że Jezus dał przywilej, dał możliwość i przywilej dla każdego człowieka, aby mógł się stać Bożym dzieckiem. To nie dzieje się automatycznie. My musimy to przyjąć. My musimy poddać swoje życie Chrystusowi, aby On nas zaczął prowadzić i w tym momencie, unikamy drugiej śmierci. Co więcej, unikamy również kolejnej rzeczy, mianowicie lęku przed fizyczną śmiercią. Lęku przed fizyczną śmiercią. Wiecie, jak olbrzymia różnica jest pomiędzy ludźmi, którzy są chrześcijanami i umierają, i pomiędzy ludźmi, którzy nie są chrześcijanami i umierają? Miałem tą możliwość, że widziałem jedną sytuację i widziałem drugą sytuację. Widziałem ludzi, którzy umierali, nie znając Chrystusa, i byli absolutnie przerażeni, nie wiedzieli, co się z nimi stanie. Już za moment, już za 5 sekund, już za chwilę okaże się, co jest prawdą, która będzie miała olbrzymie znaczenie dla całej reszty ich wieczności. Ja sobie tego nie wyobrażam, nie znać Chrystusa i umierać. Ale widziałem też chrześcijan, którzy na łożu śmierci potrafili śpiewać "Jezus zwyciężył". Widziałem chrześcijan, którzy potrafili uwielbiać Boga, kiedy to był ostatni dzień ich życia. To jest absolutnie niesamowite. To jest coś, co odróżnia nas jako chrześcijan od reszty świata. Bo każdy jest silny i mocny do momentu, póki żyje. Pewien były ateista powiedział tak: bardzo trudno jest być ateistą na łożu śmierci. Bardzo trudno jest być ateistą na łożu śmierci. Bo kiedy umierasz, już nie masz, twoje słowa już nie mają żadnego znaczenia, ale już za chwilę, już za moment, w przypadku takiej osoby okaże się, czy to, w co on wierzy, ma sens, czy w to, co on nie wierzy, okaże się być prawdą. Jezus przez swoje zmartwychwstanie pokazał, że On zwyciężył śmierć. Wiecie, jaka to jest dobra nowina dla nas? Dlatego, że każdy z nas kiedyś zmartwychwstanie. Czy znasz Chrystusa, czy nie znasz Chrystusa, każdy z nas zmartwychwstanie. Chrześcijanie zmartwychwstaną po to, aby być z Bogiem. Niechrześcijanie zmartwychwstaną na sąd. Każdy z nas zmartwychwstanie, ponieważ nasza dusza jest wieczna. Śmierć jest tylko śmiercią naszego ciała. Natomiast nasza dusza jest wieczna. Nasza dusza jest wieczna. Co to jest nasza dusza? To są nasze myśli. To jest nasza wolna wola. To będą nasze wspomnienia. To nie jest tak, że będziesz jakimś niebytem, kiedy umierasz. Ale Jezus przez swoje zmartwychwstanie daje ci możliwość, abyś po pierwsze żył bez żadnego lęku przed śmiercią. Abyś żył bez żadnego lęku przed śmiercią, bo Jezus przez swoje zmartwychwstanie pokazał: ja zwyciężyłem śmierć. Kochani, to nie jest koniec. Ja to zwyciężyłem. I ci, którzy poddali mi swoje życie, będą ze mną. Druga rzecz, istotna rzecz, problem w naszym społeczeństwie to jest to, że zmartwychwstanie usuwa strach. Drugi aspekt mocy zmartwychwstania jest taki, że żyjemy bez strachu. Żyjemy bez strachu. Drugi list Tymoteusza, pierwszy rozdział, 7 werset. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i zdrowego umysłu. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni. Widzisz, strach nie jest tylko fizyczną okolicznością. Strach jest czymś, co ma wymiar duchowy. Strach potrafi cię sparaliżować. Strach wprowadza zwątpienie do twojego życia. Strach pozbywa cię nadziei. Strach zabija wiarę. Strach pokazuje, że musisz wziąć życie w swoje ręce, bo inaczej będzie koniec. Strach to jest duchowa rzecz. Dlatego Paweł mówi do Tymoteusza: Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale dał nam absolutnie innego ducha. Dał nam ducha mocy. Dał nam ducha miłości. I dał nam ducha zdrowego umysłu, zdrowego rozsądku, co oznacza, że mój strach nic nie zmieni, ale moje zaufanie w Jezusa Chrystusa zmienia absolutnie wszystko. Apostoł Jan w pierwszym liście Jana w 4 rozdziale 18 wersecie. To jest to, o czym tydzień temu głosił pastor David Storer. Genialne, genialne kazanie. Posłuchaj go sobie, bo ono jest jedno z lepszych kazań, jakie słyszałem w życiu. W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Co to oznacza? Ilekroć pojawia się strach w naszym życiu, tylekroć pojawia się coś innego. Pojawia się nasze zwątpienie w to, że Bóg nas kocha. W miłości nie ma lęku. W miłości nie ma lęku. W jakiej miłości? W tym, że Bóg mnie kocha. I Bóg w Wielki Piątek udowodnił, że kocha mnie na tyle, że jest w stanie poświęcić życie swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, po to, abym ja żył z Nim. I po to, aby mnie oczyścił z grzechów, po to, aby moje życie na ziemi miało już wieczny wymiar. W miłości nie ma, w miłości, w zrozumieniu, że Bóg mnie kocha, nie ma lęku. Ilekroć ja się boję, tylekroć wątpię w Bożą miłość. Boża miłość w naszym życiu jest absolutnym fundamentem. Absolutnym fundamentem, aby zdrowo się rozwijać. Nie jesteś w stanie zapracować sobie na swoje zbawienie. Nie jesteś w stanie zrobić cokolwiek sam, co będzie miało Boże jakieś wieczne znaczenie. Dlatego, że Jezus Chrystus powiedział, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, nie z uczynków. Nie z uczynków, to jest twoje bezpieczeństwo. Bóg cię kocha. To nie jest tak, że Bóg cię kocha do Wielkiego Piątku, a później już cię nie kocha. Wielu ludzi tak myśli, że Bóg ich kocha do momentu, kiedy oddał swoje życie na krzyżu za nas, za nasze grzechy, a później już się nimi nie interesuje. To jest absurd. Boża miłość jest doskonała. Ona nie ma ani początku, ani końca. Bóg będzie ciągle i ciągle i ciągle i ciągle mnie kochał. On mnie kocha. Podając Mu swoje życie, stałem się Jego synem, stałaś się Jego córką. Jesteś kimś, za kim On szaleje, dosłownie szaleje. To jest miłość Boga do ciebie, to jest absolutny fundament. A więc zmartwychwstanie powoduje, że możesz żyć bez strachu. Była taka sytuacja w Izraelu, w pierwszej księdze Samuela, w 17 rozdziale czytamy, kiedy bardzo wysoki wojownik, wprawiony wojownik filistyński, przez 40 dni wychodził i rzucał wyzwanie wojskom izraelskim. Powiedział tak: wyślijcie tu kogoś do mnie, jeśli ten ktoś mnie pokona, wtedy my się wam poddamy. A jeśli ja go pokonam, to wtedy wy, Izraelici, poddacie się nam, Filistynom. I Goliat chodził przez 40 dni, dzień w dzień. Naśmiewał się z nich, dosłownie mówiąc kolokwialnie i brutalnie, pluł im w twarz, naśmiewając się z nich. Jest wiele strachu w naszym życiu, gdzie Goliat chodzi każdego dnia i pluje ci pod nogi i rzuca ci wyzwanie, zasiewając strach. Jeśli jest strach w twoim życiu, oznacza to, że nie rozumiesz Bożej miłości. Nie rozumiesz Bożej miłości względem ciebie. Wiecie, jeśli masz świadomość, że Bóg całego wszechświata kocha ciebie, bo jesteś Jego dzieckiem, pomyśl o tym przez chwilę, jeśli jesteś ojcem, jeśli jesteś matką, pomyśl o tym przez chwilę, jeśli twoje dziecko ma problem, jak reagujesz. Wiecie, ja zauważyłem nawet, że nasze dzieci mogą mieć po 30-40 lat. Jeśli im się coś złego dzieje, to od razu reagujemy. Pamiętam sytuację, kiedy 9 lat temu zachorowałem na stwardnienie rozsiane. To moi rodzice przejmowali się tym, jak ja bym był ciągle ich malutkim synem. Nie da się zmienić miłości rodziców do swoich dzieci. Tego się nie da zmienić. Tak samo Bóg Ojciec ciągle szaleńczo cię kocha, bez względu na to, co robisz. Bez względu na to, co robisz. On chce cię ochraniać, ponieważ grzech nie wyrządza Jemu krzywdy, ale wyrządza tobie krzywdę. On niszczy twoje życie, a nie życie Pana Boga. To go zasmuca, że on patrzy na swoje stworzenie, patrzy na swoje dziecko, które popełnia błędy i cierpi. Ale to jest dobry ojciec. I on nie chce, abyśmy się bali. I tak samo jak Dawid pokonał Goliata, nie w taki, wiecie, ludzki sposób. On wziął kamień, wziął procę, rozkręcił tą procę, uderzył Goliata w głowę i było po temacie. Ale istotny jest nie kamień w tym miejscu, ale istotny jest, w jakim autorytecie Dawid wystąpił. Dawid wystąpił w autorytecie Boga Izraela. Jeśli my występujemy przeciwko czemukolwiek w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał, który ciągle żyje i ciągle jest taki sam, to w tym momencie rzeczy się dzieją. Jezus powiedział, jeśli powiedzielibyście do tej góry, aby rzuciła się w morze i nie wątpilibyście w swoim sercu, to tak się stanie. To jest autorytet, który daje nam Jezus. Ja wam nie opowiadam o jakichś bajkach. Widziałem ludzi, których Bóg uwalniał, widziałem ludzi, których Bóg uzdrawiał, widziałem ludzi, których Bóg zbawiał, widziałem ludzi, których Bóg wyciągał po prostu z tragicznych sytuacji, ponieważ w imieniu Jezusa Chrystusa stoi cały autorytet nieba. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, to jest dostępne dla ciebie. Wiecie, to nie jest święto, wypada przyjść święto do kościoła. To nie jest święto. My wspominamy to, co Jezus zrobił. My wspominamy to, co Jezus zrobił. Ale mamy żyć życiem opartym o moc zmartwychwstałego Chrystusa. Trzecia rzecz, którą powoduje zmartwychwstanie Chrystusa, to jest, że żyjemy bez potępienia. Wszyscy dobrze wiemy, na pewno wiesz o tym, to jest znana historia, nawet jeśli Biblii nie czytałeś, że Piotr zaparł się Chrystusa trzykrotnie. Nie mówcie amen. Piotr zaparł się Chrystusa trzykrotnie, pomimo tego mówił, że on się nigdy nie zaprze. Wszyscy się zaprą, ale on się nie zaprze. Okazało się, że on się zaparł. I wpadł w depresję. Naprawdę wpadł w depresję. Załamał się i kiedy się załamał, kiedy Jezus umarł na krzyżu, on już w ogóle nie śledził tego, co się działo dalej. On się po prostu załamał, zawiódł swojego Boga, zawiódł Jezusa, a on rzeczywiście był Mesjaszem. I wrócił do tego, co robił wcześniej, czyli łowił ryby. I kiedy pływał sobie łódką, kiedy łowił ryby, dowiedział się, powiedziano mu, słuchaj, Pan jest, Jezus jest na brzegu. W tym momencie Piotr wskoczył do wody, popłynął do niego i jest jedno z najpiękniejszych spotkań, jakie Bóg ma ze swoim stworzeniem. I dochodzi do jednego z piękniejszych spotkań, jakie Bóg ma ze swoim stworzeniem. Dla mnie, wiecie, są takie spotkania Pana Boga z ludźmi, że one mają niesamowicie dramatyczny aspekt. Spotkanie Boga w ogrodzie Eden z Adamem i Ewą, kiedy Adam zgrzeszył. Kiedy Bóg mówi do swojego stworzenia, Adamie, gdzie jesteś? Bóg dokładnie wiedział, gdzie on jest. Adamie, gdzie jesteś? Kiedy jest głos stworzyciela, głos stworzyciela do swojego stworzenia, z którym Bóg chciał mieć relację. Wiecie, Biblia tak naprawdę opowiada o tym, że Bóg chce mieć relację z człowiekiem. Od samego początku do samego końca Bóg pokazuje, ja chcę mieć relację ze swoim stworzeniem, ja chcę mieć relację z tymi, którzy oddali mi swoje życie, ja chcę mieć relację ze swoimi dziećmi. Izrael po to był powołany, aby Bóg miał relację z ludźmi. Adam i Ewa po to byli stworzeni. Noe po to był Dawid i tak dalej, widzimy jedną rzecz. Bóg czyni wielkie i wspaniałe rzeczy przez ludzi, którzy mają z Nim relację. Dlatego, że Bóg szuka przyjaciół, a nie niewolników czy najemników. Bóg szuka przyjaciół. Bóg szuka ludzi, z którymi On mógłby dzielić swoje serce, tak jak dzielił swoje serce z Abrahamem. Bóg zdradzał swoje sekrety Abrahamowi i rozmawiali sobie o pewnych rzeczach, które nie miały wpływu na życie Abrahama, ale miały wpływ na życie innych ludzi. I Bóg się dzielił swoim sercem z Abrahamem. To jest absolutnie fascynujące. I mamy sytuację Jezusa z Piotrem. Piotr potępiony, trzy razy się zaparł. I Pan Jezus trzy razy zadaje mu pytanie. Ja wam to przeczytam, bo to jest miażdżące. Ewangelia Jana, 21 rozdział, 15 werset. A gdy zjedli, Jezus zapytał Szymona Piotra, Szymonie, synu Jonasza, czy miłujesz mnie bardziej niż ci? I on odpowiedział mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Powiedział do niego, pasz moje baranki. Zapytał go znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jonasza, czy miłujesz mnie? Odpowiedział mu: tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Powiedział mu: paś moje owce. I zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jonasza, czy miłujesz mnie? I zasmucił się Piotr, że go zapytał po raz trzeci: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: panie, już nie Jezu, już nie mistrzu, panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. I Jezus powiedział do niego: paś moje owce. Tutaj następuje odbudowa człowieka, który był załamany, który żył już w potępieniu, bo zaczął uciekać. Kiedy żyjesz w potępieniu, zaczynasz uciekać. Diabeł już po prostu w głowie mu wiercił dziurę, potępiając go, mówi: Ty jesteś Piotr, wiesz, jakie Jezus miał względem ciebie plany? Ty miałeś być tym, który prowadziłby ludzi, ty miałeś być tym, który miał być jednym z kluczowych filarów w pierwszym kościele i ty go zawiodłeś, ty się zaparłeś 3 razy? Mówi: ty? Piotr zostaje odbudowany. I posłuchaj mnie bardzo uważnie. Cokolwiek wydarzyło się w twojej przeszłości, Jezus już za to zapłacił. Cokolwiek wydarzyło się w twojej przeszłości, Jezus już za to zapłacił. Jezus nie jest zainteresowany tak bardzo twoją przeszłością, jak jest zainteresowany twoją przyszłością. On, odbudowując Piotra, za każdym razem mu mówił: paś owieczki moje, paś owce moje. Jezus mu pokazywał: słuchaj, pomimo twojego upadku, pomimo twojego grzechu, ja z ciebie nie zrezygnowałem. Powołanie, z którym się urodziłeś, ono jest ciągle aktualne w twoim życiu, ja z ciebie nie zrezygnowałem. Upamiętaj się teraz i zacznij żyć ze mną i podążaj za mną. Nie chciałbym, abyś wyszedł z tego miejsca, mając poczucie potępienia w swoim życiu. Dlatego, że jeśli żyjesz w poczuciu potępienia, staniesz się bezowocny. Potępienie ma jedną paskudną rzecz. Sprowadza twoje życie do jednego punktu, którym jesteś ty. Ty będziesz ciągle o sobie opowiadał, będziesz ciągle sobą zainteresowany, będziesz zainteresowany tym, co ty robisz. Potępienie koncentruje ludzi na samych sobie. Jezus nie przyszedł, abyś koncentrował się na samym sobie. Jezus przyszedł, abyś zaczął żyć w zgodzie ze swoim powołaniem. Moc zmartwychwstałego Chrystusa eliminuje potępienie, jeśli tylko tego chcesz. Po czwarte, moc zmartwychwstałego Chrystusa eliminuje moc grzechu nad nami. Człowiek, który oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, przestał być niewolnikiem grzechu. Niektórzy chrześcijanie stali się chrześcijanami i ciągle się zachowują jak niewolnicy grzechu. Dlatego, że Bóg ich nie uwolnił? Nie. Dlatego, że oni nie do końca chcą mieć tą wolność. Cokolwiek nas zniewala, możemy rozwiązać w naszym życiu nie przez swoje własne siły, ale przez moc zmartwychwstałego Chrystusa. I ta moc zmartwychwstałego Chrystusa, autorytet Chrystusa jest ciągle dostępny dla ciebie. Chrześcijanin nie grzeszy, bo musi. Chrześcijanin grzeszy, bo chce. Jeszcze raz to powiem. Chrześcijanin nie grzeszy, bo musi. Chrześcijanin grzeszy, bo chce. Dlaczego tak jest? Ponieważ poddając swoje życie Jezusowi Chrystusowi, skłonność do grzechu, z którą się urodziłeś, została uśmiercona w twoim życiu, a ty zostałeś powołany do życia w wolności od grzechu. Na tym polega chrześcijaństwo. Wiecie, tu nie chodzi o to, że Jezus przyszedł poprawić twoje życie. O, ja kiedyś piłem 600, to teraz się nawróciłem, będę pił 100 w tygodniu. A ja kiedyś dużo klnąłem, teraz zredukowałem to do 10% i już jest tak lepiej, już lepiej się czuję, ludzie też mówią, że się zmieniłem. kiedy Chrystus pojawia się w twoim życiu, kiedy twoje serce jest otwarte, dochodzi do rewolucji. Mój znajomy mówi, wtedy następuje bombardowanie Norymbergi. Wtedy moc wroga jest absolutnie zdetronizowana. Wtedy autorytet grzechu jest całkowicie zdetronizowany. Ja wam mówię o sobie samym. Nie słuchaj chrześcijan, którzy mówią, że Jezus nie działa. Jakby Jezus nie działał, to powiedz mi, co my tu robimy. Wiecie, jakie to jest fascynujące? Mija 2000 lat. I my ciągle mówimy o Jezusie Chrystusie, cały świat mówi o Jezusie Chrystusie, że On jest Zbawicielem, On umarł na krzyżu, jest wielkie święto absolutnie wszędzie. 2000 lat minęło. Wiecie, ilu było rewolucjonistów po drodze? Tysiące. Nawet nie znamy ich imion. Jezus nie był rewolucjonistą. Jezus po prostu zmienił serca ludzi, którzy ciągle w Niego wątpili. Ale kiedy Duch Święty stąpił na nich, zmieniło się ich życie do tego stopnia, że Piotr, który się zaparł, kilka dni później głosił kazanie w Jerozolimie, głosił kazanie o Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał, i nawróciło się 3000 ludzi, którzy na oczach innych chrzcili się, bo byli tak radykalnie poruszeni, oddali swoje życie w tak radykalny sposób, że już nic nie było w stanie ich zatrzymać. To jest moc zmartwychwstałego Chrystusa. Wiecie, my nie możemy mieć więcej pasji w kawiarni niż tutaj. Wiecie, ja nie potrafię mówić o Chrystusie tak spokojnie. Jeśli nie lubisz takich ludzi niestabilnych emocjonalnie, wybacz mi. Nie potrafię mówić o Jezusie tak, no Jezus zmartwychwstał, dzisiaj mamy taki dzień. Nie. Nie można tak o tym mówić. Jeśli to jest prawdą, która jest w stanie zmienić twoje życie, a więc moc zmartwychwstania powoduje, że możesz żyć bez mocy grzechu nad naszym życiem. 2 Koryntian, 2 rozdział, 14 werset. Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu, jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych, którzy giną. Dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich wonią życiu ku życiu. Lecz do tego, który jest zdatny, tylko Chrystus. Kiedy nam Bóg daje zwycięstwo? Zawsze. Tu jest użyty przysłówek, który brzmi zawsze. Zawsze oznacza, że w każdym czasie Jezus Chrystus jest w stanie dać ci zwycięstwo nad grzechem. I masz do wyboru, albo okłamują cię twoje emocje, albo kłamie Biblia. Odważnie jest powiedzieć, że kłamie Biblia. Jezus zawsze daje zwycięstwo. Jezus zawsze daje zwycięstwo. Grzech nie musi panować nad twoim życiem. Naprawdę, grzech nie musi panować nad twoim życiem. Co to jest, co to by było za życie z Bogiem, jak ja ciągle jestem niewolnikiem grzechu? To znaczy, że albo ja czegoś nie rozumiem, albo Bóg czegoś nie rozumie. Odpowiedź jest oczywista. On daje mi dostęp do tego, że mogę żyć w całkowitym zwycięstwie. Od nałogów, od głupich myśli, od dziwnych rzeczy, od skupiania się na sobie. On daje mi zwycięstwo i powiem wam, obserwuję moje życie od 21 lat i widzę coraz więcej i więcej i więcej i więcej Bożego zwycięstwa. Im bardziej się zbliżam do Niego, tym więcej wolności doznaję. Im bardziej rozumiem krzyż Chrystusa, zmartwychwstanie Chrystusa, tym więcej wolności i Bożej mocy widzę w swoim życiu. To głoszenie jest lepsze niż wasza odpowiedź na to. Moc zmartwychwstałego Chrystusa powoduje jedną rzecz, że diabeł nie ma nad nami autorytetu, jeśli należysz do Jezusa. Diabeł jest przereklamowany w chrześcijańskim świecie. C.S. Lewis powiedział, że popełniamy dwa błędy. Albo za dużo o nim mówimy, oddając mu chwałę, albo go ignorujemy, dając mu pole do działania. Jezus nie ma nad tobą żadnej mocy. Diabeł, przepraszam. Diabeł. Wiesz, mówił przez pół godziny i raz się pomylił, to i tak jest dobrze. Diabeł nie ma nad nami żadnej mocy. Posłuchaj mnie jeszcze raz. Jeśli uwierzysz w tą prawdę, to zaczniesz żyć zgodnie z nią. Diabeł może ci tylko szeptać, ale nie może ci nic zrobić. Wyobrażasz sobie, pomyśl o tym przez chwilę. Gdyby Bóg zabrał ochronną rękę z twojego życia, to zginąłbyś od razu. Diabeł cię tak nienawidzi, że zabiłby cię od razu. Dlaczego cię nienawidzi? Bo Bóg ciebie kocha. Od razu by cię zabił. Ale on nie ma żadnej mocy nad nami. On jest przereklamowany. Dlaczego tak sądzę? Dlatego, że Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 18 werset, Biblia mówi tak. Jezus wstępuje do nieba i Biblia mówi tak. Wtedy Jezus poszedł i powiedział do nich, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Skoro dana jest Jezusowi wszelka władza na niebie i na ziemi, to co ma diabeł? Jezus nie mówi, wziąłem trochę władzy, mamy tak 50-50 z diabłem, ale trzymajcie się mnie, to może zwyciężymy. Nie. Jezus powiedział do swoich uczniów, wszelka władza na niebie i na ziemi jest w moim imieniu. On nas nie wypuścił, on nie wypuścił pierwszych uczniów, aby szli, głosili Ewangelię, że diabeł ma 50% mocy i 50% mocy ma Jezus. Nie, wszelka władza, wszelki autorytet jest w rękach Jezusa. I to może zmienić twoje życie, bo to zmieniło moje życie. Diabeł kłamie, że ma moc. Diabeł kłamie, że ma moc nad tobą. Jeśli należysz do Jezusa, nie możesz należeć. Sam Jezus powiedział, nie możesz służyć Bogu i mamonie. Nie możesz należeć do diabła i do Boga. Nie da się. Albo jesteś własnością Boga i tylko Boga, albo jesteś własnością diabła i tylko diabła. Nie ma innej możliwości. Jeśli ja należę do Niego, to wszelka moc, którą ma Jezus, jest mi dana, abym szedł, głosił Ewangelię, która nie tylko jest słowem, ale jest głoszona w mocy, jest głoszona w sile przekonywania. Tej Ewangelii towarzyszą znaki i cuda, bo cały autorytet został mi dany w Jezusie Chrystusie. To jest po prostu rewolucja. Wszelka władza została dana diabłu i Jezusowi. Została zabrana diabłu. Pytanie, pomyśl, jeśli on ma cały autorytet, to co ma diabeł? No co ma diabeł? Nie ma nic. On nie ma nic. List do Rzymian, 8 rozdział, 11 werset. A jeśli duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was. Ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który w was mieszka. A jeśli duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka gdzie? W nas. Nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzką ręką. Choćbyśmy nie wiadomo, jaką katedrę, jaki budynek zbudowali, Bóg tam nie zamieszka. Bóg nie mieszka już pomiędzy kamieniami. Bóg mieszka we wnętrzu człowieka. Ten sam duch, który 2000 lat temu poruszył ziemię i Jezus został wzbudzony z martwych, ten Duch Święty mieszka w tobie. I jest czas, abyśmy zaczęli zachowywać się dokładnie tak, jak mówi Biblia, że On mieszka w nas. Dlatego, kiedy modlę się o chorych, dlatego, że kiedy modlimy się o uwolnienie, Duch Jezusa, który mieszka w nas, działa przez nas, aby przynosić to, co Jezus przynosił, kiedy żył na ziemi. To jest Jego autorytet. To jest Jego Duch. Zobacz, jak Bóg ci zaufał. Zobacz, jak Bóg ci zaufał. On postanowił zamieszkać w tobie. To jest naprawdę duża doza zaufania. Ale jak to może być, że Jezus mieszka we mnie? Ilekroć oddajesz swoje życie Jezusowi, On zaczyna mieszkać w tobie. Problem później polega na tym, że mamy Ducha Świętego, który mieszka w nas i mamy nasze zachowanie. I tutaj jest problem. Tu jest problem. Duch Święty się nie zmienia. On jest ciągle taki sam. On jest ciągle taki sam. Ale to, co blokuje Ducha Świętego w naszym życiu, to my. To, co go zasmuca, to nasz grzech. To, co go zasmuca, to nasze postawy, nasza pycha, nasza arogancja. Wiecie, Bóg nienawidzi pychy. Bóg nienawidzi arogancji. To go odpycha. Dlaczego? Bo diabeł charakteryzuje się tymi cechami. Biblia mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Kiedy Jezus został ochrzczony, Biblia mówi o tym, że Duch Święty w postaci Syna Gorlicy stąpił na Niego i Biblia mówi, i pozostał. Wyobraź sobie, że ten Duch Święty pozostał na Nim. Synogorlica to jest jeden z najbardziej płochliwych ptaków. Wystarczy unieść głos i ona odfruwa. Wystarczy krzyknąć. Kiedy Biblia mówi, abyśmy nie zasmucali Ducha Świętego, Biblia mówi o naszym zachowaniu. Biblia mówi o naszym życiu. Moc zmartwychwstałego Chrystusa powoduje, że nasze życie, naprawdę nasze życie zaczyna mieć niebiańską jakość. Kolejna rzecz. Moc zmartwychwstałego Chrystusa to jest życie bez ograniczeń. Co to znaczy? Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 18 werset. Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. Tak? Jeszcze raz. Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. To jest jedna istotna rzecz. Jezus mówi, kiedy ja zbuduję kościół, to bramy piekła go nie przemogą. I tutaj jest taki jeden paradoks. Brama jest po to, żebyś się bronił czy atakował? Żebyś się bronił, tak? Żeby się bronili. A więc piekło atakuje kościół i tak jest w wielu krajach, w Syrii, w Iraku, w wielu krajach, gdzie kościół jest prześladowany. Ale Jezus mówi, bramy piekła go nie przemogą. I teraz wiem, na czym się zastanawiacie. Ja ci mówię, że ty jesteś Petros, a na tej skale zbuduję mój kościół. Czy Pan Jezus nie wiedział w tym momencie, że Piotr zaprze się Chrystusa? Jeśli chcesz poczytać o błędach apostołów, to czytaj o Piotrze. Bo nic nie zostało tak bardzo... nie wiem, wykazane jak błędy w życiu Piotra. On był zawsze pierwszy i ewangeliści łapali go po prostu na tylu błędach, że się w głowie nie mieści. O co tutaj chodzi? Mamy dwa słowa. Pierwsze słowo to jest Piotr, a drugie słowo to jest skała. Czy Jezus chciał budować swój kościół na Piotrze, czy na czymś innym? Jezus użył tutaj gry słów. Dlatego, że słowo Piotr, to jest słowo Petros. A słowo skała to jest greckie słowo Petra. Jedne słowo jest rodzaju męskiego, a drugie słowo jest rodzaju żeńskiego i de facto określa dwie różne rzeczy pomimo podobieństwa. Otóż słowo Petros, czyli Piotr, jest to osobno leżący kamyk, który gdzieś tam luźno sobie leży na drodze. Natomiast słowo Petra, czyli skała, na której Jezus buduje swój kościół, to jest skała, to nie jest tyle skała, ale klif. To jest coś, co jest wbite w ziemię, coś, czego nie da się ruszyć. To jest nieruchome, co zawsze było i zawsze będzie. Jezus nie mówił, że on będzie budował swoje życie, swój kościół na Piotrze, ale że on będzie budował swój kościół na Petra, czyli na skalę. Skałą w tym momencie jest Jezus oraz to, co Piotr powiedział wcześniej. Ponieważ Piotr powiedział, kiedy Jezus się spytał, za kogo ludzie mnie uważają, oni mówili za Jeremiasza i tam różnych proroków. I wtedy spytał się swoich uczniów, a za kogo wy mnie uważacie? I wtedy Piotr się odezwał i powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Na wyznaniu, że Jezus jest Chrystusem, na wyznaniu, że On jest Synem Boga Żywego, to jest naszą skałą i na tym budowany jest Kościół. Kościół nigdy w zamierzeniu nie miał być budowany w oparciu o jednego człowieka. Piotr odegrał potężną rolę w pierwszym kościele, ale nie na nim był budowany Kościół. Jezus jest daleki od tego, aby przypisywać ludziom chwałę, ponieważ On jest Bogiem zazdrosnym i On chce, aby Jemu i tylko Jemu przypisywać chwałę. A więc Jezus zbudował Kościół, po pierwsze, ten Kościół miał być tylko dla Żydów. Ale Dzieje Apostolskie bardzo szybko pojawiają się sytuacje, kiedy Kościół zaczyna docierać do pogan. Kościół na początku był ograniczony w Jerozolimie, pomimo tego, że Jezus powiedział, aby oni szli i głosili Ewangelię na całym świecie. I Kościół wybrnął poza granicę Jerozolimy, poza granicę, dotknął całej Azji, dotknął wielu, wielu krajów. Oni ogłosili Ewangelię prawie każdemu w tamtym czasie. Bez internetu, bez samolotów, ale im się to udało. Bez ograniczeń to jest również Kościół, który był pełen mocy. Dlatego, że nie czytaliśmy na przykład, że Jezus przechodził obok chorego człowieka i cień Jezusa padł na człowieka i on został uzdrowiony. Ale w Dziejach Apostolskich czytamy o takich sytuacjach. Czytamy o cudach, które czasami były większe niż cuda, których dokonywał Jezus. Jezus w Ewangelii Jana powiedział, będziecie czynili większe rzeczy niż ja czyniłem. Kościół pełen mocy, Kościół niebezbronny. Popatrzcie, to byli ludzie, którzy byli ludźmi, którzy jeszcze wątpili. To byli rybacy, to byli prości, zwyczajni ludzie, których Grecy określali idiotes. To jest greckie słowo idiotes. Niewykształceni, niewyedukowani, a pomimo swojego braku zmienili świat. Ponieważ Duch Święty był z nimi. Oni nawet nie mieli Biblii, ale mieli Boga, o którym mówi Biblia. Ten Kościół stał się Kościołem ciągle zdobywającym. Faktem jest, że jeśli oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, nie chcesz tego trzymać dla siebie. Chcesz to przekazać dalej. I dalej, i dalej, i dalej. Dzieje Apostolskie, czyli księga mówiąca o pierwszym kościele, kończy się w taki sposób. Głosząc Królestwo Boże i nauczając tego, co dotyczy Pana Jezusa Chrystusa, ze wszelką odwagą i bez przeszkód. To jest opis Pawła. Ale to jest też opis pierwszego kościoła. To był kościół, który głosił z wszelką odwagą i głosił bez żadnych przeszkód. To był kościół, który, wiecie, kogo oni głosili i o kim oni głosili, ponieważ pierwszy Kościół głównie głosił o tym, o Wielkim Piątku i głosił o zmartwychwstaniu Jezusa. Obecnie Kościół to jest 5 sposobów, jak poprawić swoje małżeństwo, 4 sposoby, jak poprawić zdolności komunikacyjne, 3 sposoby, jak zrobić to czy tamto. Pierwszy Kościół, każde kazanie miał mocno chrystocentryczne. Wszystko było skupione na Jezusie. Bo kimś, kto ma moc przemienić życie człowieka, jest Jezus Chrystus. Nikt inny, tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Amen? I ostatnia rzecz. I kończymy. Znaczy kończymy kazanie. Ale zaczyna się wasze życie. Kiedy skończy się to nabożeństwo, wyjdziemy z tego miejsca i niektórzy powiedzą, no, Boga dzisiaj nie było na nabożeństwie. Bóg nie działał. Nic się nie wydarzyło. To kazanie, mam wątpliwości. Okej, możemy podyskutować. Przypomina mi się historia Pana Jezusa, który znalazł się w swoim miejscu, gdzie się wychowywał, w Nazarecie. I ci ludzie w Nazarecie mówili, czy to nie jest brat tego i tamtego, czy to nie jest syn tego i tamtego. podeszli do Chrystusa bardzo, ale to bardzo zwyczajnie. I drastyczny fragment, który mówi o tym, Jezus nie mógł tam uczynić wielu cudów. Wiecie, dlaczego Jezus nie mógł tam dokonać wielu cudów? Bo oni się tego w ogóle nie spodziewali, ani oni w ogóle tego nie oczekiwali. Obserwuję to ciągle i ciągle i ciągle i ciągle. Przychodzą ludzie do kościoła. Jedni przeżywają niesamowite rzeczy z Panem Bogiem, a drudzy nie dość, że nic nie przeżyją, bo zamknęli swoje serce wchodząc tutaj. To jeszcze krytykują później tych, którzy coś przeżyli. Okropna pseudochrześcijańska cecha. Wiecie, ja chodzę na nabożeństwa 21 lat. Opuściłem 2 w życiu. Raz jak byłem w szpitalu, a drugi raz jak byliśmy w Zakopanem i myśleliśmy, że tam nie ma żadnego kościoła. Okazało się, że jest. Najbardziej dziwna niedziela w moim życiu. I za każdym razem, jak przychodzę, oczekuję. Oczekuję, że Bóg dotknie mojego życia, ale o wiele bardziej oczekuję, aby Bóg dotykał życia ludzi, którzy stracili nadzieję, którzy są być może w miejscu, gdzie chcą zrezygnować. Pamiętam taką historię, która wydarzyła się niedawno. Jeden chrześcijanin powiedział mi, słuchaj, ja przyszedłem na nabożeństwo, aby tak naprawdę się pożegnać z Kościołem. Ale Jezus postanowił, że nie pożegna się jeszcze z Nim. I przyszedł Chrystus. Potężny, wielki Bóg, który go nie skarcił, ale który zalał go swoją miłością i odbudował tego człowieka z powrotem, tak jak odbudował Piotra. Spodziewam się tego. Spodziewam się tego, aby mógł odpowiedzieć, tak jak odpowiedział apostoł Piotr Chrystusowi. Apostoł Piotr odpowiedział tak Chrystusowi na takie pytanie. Jezus mu zadał takie pytanie. Piotrze, czy kochasz mnie bardziej niż inni? Jest jedna rzecz, w której chcę z Tobą rywalizować. Chcę kochać Jezusa bardziej niż Ty. Chcę kochać Jezusa bardziej niż Ty. I jeśli masz w czymś rywalizować, rywalizuj w tym. Wiecie, jaki jest paradoks? Że kiedy naprawdę zaczniesz szukać Jezusa, to Jezus Ci pokaże, że taka rywalizacja to nie jest mądra rzecz. Ale módl się, aby wszyscy zapołali miłością dla Chrystusa. I ostatnia rzecz, którą powoduje moc zmartwychwstania, to jest to, abyśmy żyli bez wątpliwości. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, werset 21. I odtąd zaczął Jezus tłumaczyć swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych, od naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie i być zabity. I Jezus teraz mówi o sobie, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr, wziąwszy go na bok, zaczął go strofować, mówiąc, Panie, zmiłuj się nad sobą. Nie przyjdzie to na Ciebie. To był Piotr. Jezus, żyjąc, powiedział, jak umrze i co się stanie po Jego śmierci. Wybaczcie mi, nie da się przewidzieć, jacy ludzie będą na Twoim pogrzebie. Nie da się przewidzieć, co się stanie z Tobą 3 dni po śmierci. Jezus powiedział, wiecie, ja zostanę ukrzyżowany, ale 3 dni później zmartwychwstanę. Jezus uwiarygodnił całe Boże Słowo w tym momencie. Bo jeśli pomyliłby się w zmartwychwstaniu, to każde inne słowo można poddać wątpliwość. Ale On udowodnił wiarygodność tego, co mówił w bardzo praktyczny sposób. Powiedział, że zmartwychwstanie i zmartwychwstał. Absolutnie niesamowite. To jest jedyne miejsce w Biblii, kiedy siedzieli u grobu Jezusa, że aniołowie usiedli, bo nie było już co robić. Oni usiedli. wykonało się. Teraz, drodzy ziemianie, wszystko w waszych rękach. I ten Jezus, posłuchaj tego ostatniego wersetu, powiedział tak: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, kto polega na mnie, kto złożył swoją ufność we mnie, kto stosuje się do tego, co ja mówię, ma życie wieczne. Tak samo jak Jezus powiedział o zmartwychwstaniu, tak samo Jezus mówi o możliwości tego, że tu i teraz możesz doświadczyć życia wiecznego. Życie wieczne, ten termin został przekręcony bardzo często przez nas chrześcijan. My myślimy, że życie wieczne to jest coś, co się wydarzy po śmierci. To, co się wydarzy po śmierci, to jest kontynuacja życia wiecznego, które zaczyna się tu i teraz. Oddając swoje życie Jezusowi, ja zaczynam żyć życiem wiecznym. Co to oznacza, że zaczynam żyć życiem wiecznym? Ja zaczynam żyć życiem, które ma niebiańską wartość, niebiańską charakterystykę i ja już nie jestem z tego świata, ja już jestem zupełnie poza czymś innym. Ja funkcjonuję jako człowiek, który należy do Chrystusa i śmierć nie ma nade mną żadnej mocy, diabeł nie ma nade mną żadnej mocy, potępienie nie ma nade mną żadnej mocy, nic i nikt nie ma żadnej mocy nade mną, jeśli moje życie należy do Jezusa. Jeśli przechodzisz przez problemy w swoim życiu, jeśli straciłeś nadzieję, wróć do Chrystusa. Wróć z powrotem do Chrystusa, wróć do Niego i podążaj za tym, co On mówi. To wystarczy. To wystarczy. Moje życzenie względem Ciebie dzisiaj. Dostajecie też mnóstwo życzeń od zajączków, po pisanki, po jakieś kolorowane pisanki i życzenia czegoś tam. To nie o to chodzi. Jezus zmartwychwstał. Nie ma śmierci. W tym roku zmarł pastor Paweł Godawa. Jego syn opowiadał, jak wyglądał dzień jego śmierci. Pastor Paweł Godawa ciągle twierdził, że Jezus zwyciężył. On nie zszedł z tej ziemi jako przegrany. On zszedł z tej ziemi jako człowiek, który wiedział, dokąd idzie. Kiedy on już prawie nie żył, jego rodzina, oni się modlili, oni uwielbiali Boga, wywyższali Boga i Bóg był tak potężnie obecny. Kochani, nasze życie nie kończy się tutaj. Nasze życie z Bogiem ma swój początek tutaj, a tam już nie ma końca. Boże dzieci spędzają czas ze swoim Ojcem. I tu, i tam. Ojciec chce mieć u siebie swoje dzieci. I tu nie chodzi o żaden kościół. Prawda jest taka, nie będziesz chodził do kościoła, wątpię, że wytrwasz. Wątpię, że wytrwasz. Dlatego, że mi wystarczą 2 miesiące niechodzenia do kościoła i moje życie cierpi. Jezus wymyślił kościół. Jezus wymyślił kościół, to jest Jego wynalazek. Kochani, jeśli możemy powstać, jeśli możesz... Halleluja. Chciałbym, abyśmy modlili się o to, aby moc zmartwychwstałego Chrystusa funkcjonowała w nas w bardzo praktyczny sposób. Aby nie było w naszym życiu strachu przed śmiercią. Aby w ogóle w naszym życiu nie było strachu, ale żebyśmy strach wypełnili zrozumieniem tego, że Bóg nas kocha. Duch, który wzbudził Chrystusa z martwych, mieszka w Tobie. I ucz się chrześcijaństwa z tej księgi, a nie od innych chrześcijan, bo wszyscy jesteśmy w procesie. Ucz się chrześcijaństwa z Bożej Księgi. To jest twój wzór. Za tym podążaj i mów to, co Bóg mówi do ciebie. A twoje życie będzie błogosławione. Będziesz oglądał niesamowity wpływ w twoim życiu. Boży wpływ. Panie Jezu, ja chcę się modlić. Możesz podnieść swoją rękę do góry. I chciałem, żebyśmy się modlili. Panie Jezu, chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Święty Panie. Niech przyjdzie, Boże, Twoje królestwo. Niech przyjdzie, Boże, Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoje zrozumienie, ale również objawienie tego, co wydarzyło się na krzyżu i co się wydarzyło, kiedy Ty zmartwychwstałeś. Panie, Ty masz całkowitą władzę. Diabeł nie ma żadnej władzy nad naszym życiem, dopóki my jej mu sami nie damy. Boże, uwielbiamy Ciebie, wychwalamy Ciebie i modlę się, aby moc zmartwychwstałego Chrystusa manifestowała się w naszym życiu, aby moc zmartwychwstałego Jezusa ciągle i ciągle nam towarzyszyła. Panie, uwielbiamy Ciebie. Panie, wywyższamy Ciebie. Wychwalamy Twoje imię. Niech przyjdzie, Jezu, Twoje królestwo. Niech przyjdzie, Jezu, Twoja moc. Niech przyjdzie, Jezu, Twoja potęga. Panie, wierzymy w to, że jesteś Bogiem, który jest obecny w trzech osobach. Z Bóg Ojciec, jest Jezus Chrystus, jest Duch Święty. Panie, my wyznajemy to, że jesteś wielkim, potężnym Bogiem, że Ty zmartwychwstałeś, że nic, Panie, nie jest w stanie zatrzymać Twoich planów, że nikt nie jest w stanie zatrzymać tego, co Ty robisz. Panie, ja modlę się, abyś tchnął nadzieję, ja modlę się, abyś tchnął wiarę, abyś tchnął, Panie, swoją miłość, aby moc Twego Ducha Świętego, Panie, dotykała życia teraz każdego z nas. Panie, uwielbiamy Cię. Panie, wywyższamy Ciebie, Jezus. Niech przyjdzie, Panie, Twoje królestwo. Niech przyjdzie, Panie, Twoje królestwo. Uwielbiamy Ciebie, Jezu. Uwielbiamy Ciebie, święty Panie. Wywyższamy Ciebie, święty Król. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, święty Panie. Chwała Tobie, święty Ojcze nasz. Oddajemy Tobie chwałę. Oddajemy Tobie chwałę. Wysławiamy, Panie, Twoje imię. Dzięki Ci, Jezus. Życzę Ci, aby moc zmartwychwstałego Chrystusa dodała Ci takiej Bożej pewności siebie. Aby dodała Ci odwagi. Aby w wyzwaniach i problemach, które są przed Tobą, abyś nie przyglądał się górze, ale abyś przyglądał się Jezusowi. Abyś we wszystkim przyglądał się bardziej Jezusowi niż temu, co jest przed Tobą. Bo On jest źródłem życia, On jest zmartwychwstaniem, On jest życiem, On jest drogą do Boga Ojca, On jest wodą żywą, On jest chlebem życia, On jest dobrym pasterzem, On jest tym, który jest w stanie przyjść i przemienić Twoją sytuację, w której jesteś w ciągu chwili. To jest moc zmartwychwstałego Jezusa. I jeśli jesteś w tym miejscu, jeszcze nigdy w życiu nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, jeszcze nigdy nie powiedziałeś: Jezu, ja chcę należeć do Ciebie, bo tylko wtedy moc zmartwychwstania jest dostępna dla Ciebie, kiedy Ty podłączasz się pod Boga, kiedy Ty oddajesz Mu swoje życie i zaczynasz należeć do Niego. Jeśli nigdy nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, to proszę Cię, pomódź się ze mną, powtórz za mną tą prostą modlitwę. Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie i proszę Cię, abyś przebaczył mi moje grzechy. I proszę Cię, abyś przebaczył mi moje błędy. Jezu, oczyść moją przeszłość i stwórz dla mnie nową przyszłość. Jezu, moje życie należy do Ciebie. Ja oddaję Ci moje życie. Panie, prowadź mnie i bądź moim pasterzem. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Oddajmy chwałę Jezusowi.